9 po 8. Liliana Sonik, TVP Info, Bogusław Chrobota, Polsat News, Marek Magierowski, Rzeczpospolita, Gorianka Rzeczpospolita. Dzień dobry. Już rano dzisiaj mówiłem w przeglądzie prasy, że przeglądałem te gazety i zdałem sobie sprawę, że nigdy, a pracuję w gazetach właściwie od kiedy pracuję, czy prawie od 20 lat, nigdy nie wziąłem takich gazet. Nie z tyloma smutnymi zdjęciami, bo zdarzały się smutne wydarzenia, choć pewnie nie takie, a nigdy nie widziałem, teraz sobie uświadomiłem, że nigdy nie widziałem tylu nekrologów, bo nawet jak zmarł ktoś bardzo ważny i wszyscy dawali mu nekrologii, to było ich, nie wiem, 10, a tu zmarło 100 osób i wszyscy wszystkim dają nekrologii.
Kolejka do tych nekrologów?
Kolejka, pamiętam, ile osób dzwoni, czy możecie zarezerwować w gazecie, czy możemy jeszcze dać. Szukam tekstu, który napisałem przez jakiś krótki do Rzeczpospolitej, który miał być na drugiej stronie, przerzucam jedną stronę, drugą, trzecią, same nekrologii. Gdzieś tam na piątej chyba się zaczynają. Każdy, znaliście na pewno wielu z tych, których już nie ma.
Znaliśmy pewnie większość. Problem polega na tym, że prócz przywódców, prócz kolegów, byli również przyjaciele. Myślę, że każdego z nas, i to niekiedy bliscy, wśród moich najbliższych byli Sławek Skrzypek, z którym się przyjaźniłem od wielu lat. Kiedyś sąsiad, mieszkaliśmy razem, spotykaliśmy się regularnie. Niekiedy 2-3 razy w tygodniu. Potem jak został prezesem Narodowego Banku Polskiego, to już rzadziej, ale regularnie, rodzinnie. Piotr Nurowski. Przeciekawy, wspaniały człowiek, który co prawda zaczynał swoją karierę w zupełnie innej rzeczywistości, w innej Polsce, ale myślę, że gdyby dane mu było startować w świat polityki później, to mógłby być bardzo, bardzo wysoki. Ale i tak człowiek sukcesu, człowiek uśmiechnięty, miły, dobry, bardzo dobrze powspominany. Aram Rybicki. Tutaj z Lilą pewnie mamy wspólne wspomnienia, bo znaliśmy się i przyjaźniliśmy z Aramem, z żoną Arama przez wiele lat. Tak jest, powiedziałbym, bardzo jasny, dobry człowiek. Taki, powiedziałbym, biegunowo stojący po stronie sakrum w tej dawnej opozycji. Człowiek bez pychy, bez próżności, bez jakiegoś samozachwytu w polityce. To bardzo rzadkie. Maciej Płażyński, prezes spółdzielni pracy usług wysokościowych Świetlik czy Gdańsk, której zaczynałem swoje dorosłe życie jako jej pracownik w roku 86, gdzie spotykaliśmy się potem przez wiele, wiele lat. Nie tak dawno go jeszcze samochodem odwoziłem do domu.
Ja myślę, że może nas czasami nawet męczyć taka powtarzalność tych wszystkich rytuałów, to, że się powtarzają nazwiska, że w różnych tytułach prasowych są podobne nekrologii, ale te rytuały, ta cała elegia, ten tren żałobny musi wybrzmieć, bo to porządkuje świat, który nam się rozsypał. I to nie tylko rozsypał się świat dla rodzin, albo dla przyjaciół, albo dla znajomych, ale po prostu chyba dla wszystkich, dlatego że tam zginęli ludzie znani i ludzie ważni. Dla mnie oprócz Arama był Tomek Merta, który był bardzo, bardzo pięknym człowiekiem i wiceministrem kultury w kolejnych rządach. Tomek, on doskonale wiedział, że jesteśmy strasznie ogołoconym krajem i z elit, i z ludzi, i z tej kultury materialnej. Dlatego pisał świetne podręczniki i myślę, że to chyba było dla niego najważniejsze. Ale byli też tacy ludzie, o których się mówi mniej. Był Mariusz Kazana, którego bardzo dobrze znałam, bo rozpoczynał karierę dyplomatyczną w Paryżu, kiedy ja tam też byłam. Był wiceminister Komorowski. Była Basia Mamińska z Kancelarii Prezydenta, do której, kiedy dowiedziałam się o tej katastrofie, pomyślałam, o, Basia ma taką niezbyt eksponowaną funkcję, więc pewnie powie mi, kto tam mógł być na pokładzie tego samolotu. Ale telefon milczał. Był pan Janusz Kochanowski, który był nieprawdopodobnie podobny do mojego ojca fizycznie, do tego stopnia, że w domu nazywaliśmy go dziadek Batko. I który miał taki śmieszny, brytyjskie poczucie humoru, co zresztą straszliwie się mściło, bo po prostu media, w których to czasami tak żartował, nie rozumiały tej finezji. Z natury rzeczy, to nie wina mediów. I to bardzo, no tak, dużo ważnych ludzi jeszcze. Chciałam powiedzieć tylko o Grzesiu Dolniaku, który był takim, miał bardzo piękną córkę, ale to młoda dziewczyna jest jeszcze. Myślę, że bardzo chciał mieć wnuki. Bardzo spokojny człowiek, nie agresywny.
Ja chciałbym powiedzieć dwa słowa o osobie, której nie ma na tej liście.
Marek Magierowski.
Z którą łączy się w bardzo głębokim bólu i nie mam odwagi się z nią skontaktować i wyrazić to osobiście. Jest Dorota Skrzypek. Wdowa po Sławomirze Skrzypku, którą miałem okazję poznać i ją, i Sławka Skrzypka miesiąc temu podczas bardzo miłej kolacji w ambasadzie brytyjskiej, gdzie siedzieliśmy obok siebie. Byliśmy tam z żonami i to był bardzo przyjemny, miły wieczór. Głównie dzięki temu, że tak nas usadzono przy stole, ponieważ rozmawialiśmy przez kilka godzin i miałem wrażenie, poznaliśmy się wtedy, nie znaliśmy się wcześniej, miałem wrażenie, jakbyśmy się znali od 20 lat. I dotyczy to i Doroty, i Sławka. I kiedy usłyszałem tę wiadomość, to jeden z pierwszych obrazów, który mi stanął przed oczami, to obraz właśnie Doroty Skrzypek. Pięknej, cudownej, niezwykle inteligentnej, uśmiechniętej, przesympatycznej kobiety, która siedziała obok mnie, dosłownie 20 centymetrów obok mnie. Rozmawialiśmy na najróżniejsze tematy i miałem wrażenie, że rozmawiam ze sobą szczęśliwą. Ze szczęśliwą kobietą, ze szczęśliwą żoną, ze szczęśliwą matką. I pomyślałem sobie, że znaczy nie wyobrażam sobie, żeby można było o niej myśleć jako o wdowie. To jest coś zupełnie dla mnie niewyobrażalnego. I Sławek Skrzypek, który potem starałem się odtworzyć to spotkanie i pamiętam, że mówił, rozmawialiśmy między innymi o tym, jakim ogromnym szacunkiem darzył zawsze prezydenta Kaczyńskiego. Wyrażał się o nich w samych superlatywach. Mówił, że oczywiście z wieloma jego decyzjami czy poglądami się nie zgadzał, dyskutował, ale mówił o nim właśnie jako o prezydencie Rzeczypospolitej, któremu należy się wielki szacunek. Nie tylko dlatego, że jest prezydentem, był prezydentem, ale z uwagi na jego drogę życiową, z uwagi na jego patriotyzm, na jego wspaniałe serce. I na tę miłość, którą obdarzał ojczyznę. I pamiętam też, że to on z oburzeniem mówił o tym, to było tuż po konferencji w Davos, i z oburzeniem mówił o tym, jak media opisywały to, co Lech Kaczyński podczas tej konferencji mówił. Co też przypomina mi dzisiejszą dyskusję o tym, jak bardzo był wyszydzany, wyśmiewany przez prezydent podczas tej kadencji. I on mi posunął pomysł, żeby sprawdzić, co mówił prezydent Kaczyński podczas tej konferencji, podczas jednego z paneli. Ja dotarłem w internecie do zapisu tej konferencji, w której prezydent Kaczyński uczestniczył między innymi z ministrem finansów Rosji, z prezydentem Kolumbii, z bardzo zacnymi osobistościami. I mówił rzeczy wspaniałe o Polsce. Mówił rzeczy. Tutaj Paweł Kowal przed chwilą mówił o tym, że miał niesamowitą pamięć do liczb. Sypał liczbami podczas tego swojego przemówienia i jak opowiadał mi Sławek Skrzypek podczas tej kolacji, wszyscy uczestnicy tej konferencji, wszyscy ci, którzy słuchali słów Lecha Kaczyńskiego, słuchali go w zdumieniu i potem podchodzili do niego, do Sławka Skrzypka, pytając go: słuchajcie, wy macie jakiegoś niesamowitego człowieka za prezydenta, co to za facet? I mówili to z podziwem.
I ja potem napisałem na blogu krótki tekst o tym właśnie, jak, co tak naprawdę mówił Lech Kaczyński o Polsce, o polskiej gospodarce głównie oczywiście, ale o Polsce. Jak potem przedstawiały to media i no, chyba powinienem Sławkowi Skrzypkowi podziękować dzisiaj za to, że mi taki pomysł podsunął, podsunął mi ten temat, bo też traktuję to jako pewien rodzaj hołdu dla patriotyzmu Lecha Kaczyńskiego.
Informacje. Liliana Sonik, Bogusław Chrambota, Marek Magierowski, Igor Jankę. Wspominamy tych, którzy odeszli. Ja nie miałem przyjaciół wśród tych ludzi, którzy odeszli, ale znałem bardzo wiele z tych osób, tak jak zna ich dziennikarz, z niektórymi byłem w bliższych relacjach. Jedną z tych osób, z którą w ostatnim czasie byłem w takich bardzo dobrych relacjach, był Janusz Kochanowski. Miałem okazję wielokrotnie w różnych sytuacjach z nim rozmawiać. Czasami go broniłem publicznie, ale czasami go krytykowałem. Był to człowiek, tak jak powiedziała Linka, z takim niezwykłym dystansem do siebie, bardzo ironiczny. Bardzo autoironiczny. Absolutnie. Jest postrzegany jako taka osoba dostojna i ma w sobie to dostojeństwo, ale to nie przeszkadzało mi niemal za każdym razem, od kiedy na przykład zaczął walczyć z panią Ewą Kopacz w sprawie szczepionek, co ja krytykowałem. Kiedy się z nim spotykałem, za każdym razem żartowałem albo wręcz kpiłem z tego, no w taki sposób, że on się też śmiał i umiał się z tego śmiać i nie był tym poruszony, obrażony, tylko mi odpowiadał innym dowcipem na mój temat, albo to naprawdę niezwykła postać, niezwykle aktywny człowiek, pełen pomysłów, no przecież nie młodziak, a z taką energią, aż był nadaktywny, o czym dobrze wiem, to żebyśmy tutaj teraz nie zbudowali 96 pomników, to byli żywi ludzie ze swoimi wadami. Janusz Kochanowski był krytykowany przez część niechętnych mediów, oczywiście też popełniał rozmaite błędy, bo ta jego energia, pomysły, którymi on kipiał, opowiadali mi jego współpracownicy, że czasami siedzi i przynosi mi 10 pomysłów dziennie. Oni tłumaczą, że panie rzeczniku, nie możemy 10 rzeczy zrobić na raz, a on miał wrażenie, że tak wiedział, że nie ma 18 lat, że pewnie jeszcze pożyje znacznie dłużej niż pożył, chciał tyle rzeczy zrobić i chciał tyle rzeczy naprawić. I nie było wcale tak, że miał jakieś ambicje prezydenckie, na ile wiem. Po prostu miał masę w sobie energii, takiego energii młodego człowieka, duchem.
Marek tutaj wywołał bardzo bolesny dla mnie wątek, Dorota Skrzypek. Nie sądziłem, że taki będzie wizerunek wdowy po polskich politykach, po klasie politycznej, która tam zginęła. Ale ja jeszcze chciałem dwa zdania powiedzieć o Sławku. Pozdrawiam serdecznie Dorotę. Jak wygląda ta odwrotna strona osoby publicznej? Nie wiem, czy wiecie, że Sławek Skrzypek był fanatykiem akwarystyki. On miał w domu olbrzymie akwarium i hodował bardzo szczególny gatunek flory i fauny rzecznej, mianowicie fascynował się rybami z Amazonki. I wielokrotnie kupował, i potem gadaliśmy o tym całe godziny, na przykład skalary, takie ryby przepiękne skądinąd z nurtów Amazonki, które żyją wiele lat i u niego zawsze to akwarium było wyeksponowane. Obok zresztą pamiątek po Piłsudskim i po II Rzeczypospolitej, bo też mało kto wie, że był fanatykiem i historii, fascynatem wielkim historii. I kolejna rzecz, też był numizmatykiem. Ja tak pamiętam, jak bardzo go krytykowano, jak wyśmiewano, zwłaszcza pamiętam taki dość haniebny w gruncie rzeczy spot dźwiękowy, który chodził, który był taką sumą jego przejęzyczeń i wpadek, kiedy przedstawiał się jako po raz pierwszy przed mediami w czasie przesłuchań kandydatów na prezesa NBP, kiedy był pod wielką presją i rzeczywiście średnio mu szło. Zastanawiałem się wtedy, czym on przejdzie do historii w tym banku. Nie sądziłem, że ta pasja historyczna przełoży się na numizmatykę, bowiem to, co on włożył do tego banku, to kapitalna, genialna, właściwie niepowtarzalna gdzieś tam w Europie polityka edycji specjalnych nominałów monet i banknotów, które to jest jego wielkie dziedzictwo. I myślę sobie, 3 lata, bo tyle minęło od momentu, kiedy został prezesem banku, wczoraj nikt tego słowa nie mówił. Właściwie wyławiano tylko najlepsze komentarze. Nawet najbardziej zatwardziali jego krytycy wczoraj byli bardzo pozytywni.
Ja chciałem namówić was do tego, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, jak czy nie powinniśmy wszyscy, nie mówię teraz o tych mediach, które zwalczały część polityków, były wobec nich szczególnie złośliwe, ale czy wszyscy nie powinniśmy nauczyć się na nowo patrzeć na świat polityki, na polityków? Oczywiście nie przestając ich krytykować, patrzeć im na ręce, czasem kpić, to jest normalne, czy to się też zdarza, tylko żebyśmy utrzymali ten właściwy obraz, prezentowali ten właściwy obraz. A powiem o jednej osobie, której powiem otwarcie, chociaż to trudno myśleć takiej, nie przepadałem za tym politykiem, ale też teraz sobie zdaję sprawę, że wielu rzeczy nie docenialiśmy, jak wielu rzeczy nie docenialiśmy i jak nie pokazywaliśmy tych ludzi we właściwym wymiarze. Mówię o Przemysławie Gosiewskim. To nie był polityk z mojej bajki, ale był to niezwykle pracowity człowiek. Wszyscy, którzy... Ja nie miałem z nim prawie żadnych relacji. Wszyscy, którzy go znali, z którymi o nim czasem rozmawiałem, mówię, że to był człowiek, który pracował od rana do późnej nocy. To ci politycy nie mają z tego wielkich... Oczywiście pewnie są tacy, którzy mają jakieś
korupcje.
To był taki ludzi, którzy pracował bardzo ciężko dla kraju. Ja się z nim nie zgadzałem i wiele rzeczy też mnie irytowało, jak u wielu, ale też nie dostrzegali, nie umieliśmy pokazać oprócz tego, okej, okay, nie zgadzam
się. Nie znałam Przemysława Gosiewskiego, nigdy go nawet nie spotkałam, tak jakoś gdzieś nawet przypadkowo. I rozumiem krytyki, natomiast straszliwie byłam oburzona na to, kiedy media kpiły z jego wyglądu. To było coś tak obrzydliwego. Notabene rozmawialiśmy w przerwie, zadzwoniło do mnie moje dziecko, które zobaczyło jakiś felieton filmowy o parze prezydenckiej i mówi: mamo, jak ogromna jest potęga mediów. Zobaczyliśmy nagle, zupełnie zobaczyłem innego człowieka. Że to chyba sobie musimy też trochę przemyśleć, my ludzie mediów. Ale chciałam też powiedzieć coś innego. Kiedy Igor Jankę wspominał rzecznika Kochanowskiego, cała prasa przypomniała te słynne jego zdania, że niezwykle ważne są instytucje. W państwie niezwykle ważne są instytucje i po to, żeby państwo mogło normalnie funkcjonować, potrzebne są te instytucje. I myślę sobie, że w tej chwili przeglądamy listę ofiar. Jesteśmy sparaliżowani, przerażeni, smutni. Zastanawiałam się, co czuli ludzie 70 lat temu, kiedy przeglądali listę ofiar tamtego Katynia. Nie tylko dlatego, że ona była dłuższa. To też była elita, to byli wspaniali ludzie. Ale ci ludzie, ci, którzy zostali i którzy znajdywali nazwiska, oni byli kompletnie samotni. Oni nie mogli się ani wspólnie wypłakać, ani powiedzieć o swoim bólu. Byli pojedynczo. I na tym polega właśnie siła państwa, niepodległego państwa, instytucji państwa, że one organizują, nie w sensie infrastruktury, tylko że one stwarzają kadr na różne sytuacje kryzysowe. My w tej chwili jesteśmy... No, czujemy się jakoś bezpieczni jednak.
Chciałem powiedzieć, aż bojąc się tego mówić, w komfortowej sytuacji. Znaczy nam jest łatwiej znosić ten straszny ból.
Ja nie wiem, nie zgadzam się z wami.
Nie, myślę, że jesteśmy
w innej sytuacji.
Pewnie, zawsze jesteśmy
państwo,
w innej sytuacji.
Możemy o tym mówić, możemy słyszeć innych ludzi, możemy dzielić się tym bólem, możemy przeżywać go razem. Przecież nieprzypadkowo te tłumy się zbierają. Część się zbiera, bo to jest wydarzenie takie, no już niemalże
tak, ale to nam pokazuje, po co jest państwo. Tak. W takich momentach nagle rozumiemy, po co jest państwo i że ono nie jest na zawsze.
Ale też nie chodzi tylko i wyłącznie o to, jaka jest definicja państwa, ale też myślę, że do wielu ludzi dotarło, czym jest polityka. Polityka nie jest tylko i wyłącznie obrzucaniem się inwektywami w studiu telewizyjnym, dyskutowaniem na tematy błahe. Nie jest tylko pisaniem bardzo krytycznych komentarzy w jedną i drugą stronę, często pełnych obelg. Polityka to jest właśnie funkcjonowanie państwa. To jest głowa państwa, to jest marszałek Sejmu, to są ministrowie, to są posłowie. Na tej liście jest wielu posłów lewicy, z którymi ja jako konserwatywny publicysta zazwyczaj się nie zgadzałem w różnych debatach politycznych. Ale pomyślałem sobie na przykład o Jerzym Szmajdzińskim, który także zginął w tej katastrofie. I pomyślałem, że wielką stratę poniósł polski parlamentaryzm wraz z odejściem Jerzego Szmajdzińskiego. Niezależnie od jego poglądów politycznych, jego drogi życiowej.
Niezwykle doświadczony.
Niezwykle doświadczony. SLD tak. To też były bardzo wybitne posłanki.
Tak. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy, tak jak powiedziałeś o Przemysławie Gosiewskim, bardzo ciężko pracują. To, co widzimy na ekranach telewizorów, to, co słyszymy w radiu i czytamy w gazetach, to jest wierzchołek góry lodowej tak naprawdę. To są ludzie, którzy przed kamerami potrafią wykrzykiwać i wypowiadać różne rzeczy niestworzone, ale potem idą do pracy. Po drugie, dla wielu z nich, dla wielu tych osób, które zginęły w tej katastrofie, i służba publiczna, i polityka były pasją. Dla Przemysława Gosiewskiego polityka była pasją.
Pasją i służbą.
Pasją
do tego
i służbą.
Nie mam w jego przypadku, pasją nie mam wątpliwości. Służbą. Podkreślam tak, jak się z nim
i dla wielu z tych osób, polityka to była pasja. Więc mam nadzieję, że Polacy zaczną trochę inaczej postrzegać też, czym jest polityka. Chciałem dopowiedzieć jedno zdanie dygresji, kiedy Lilka mówiła o Januszu Kochanowskim jako o człowieku o brytyjskim poczuciu humoru. Ty potem wspomniałeś o jego takim dostojeństwie, które z niego biło. Ja, jedno z pierwszych wrażeń, jakie odniosłem po tej katastrofie, po przeczytaniu listy ofiar, to takie, iż większość z tych ludzi, którzy byli na pokładzie, gdyby stanęli u boku królowej brytyjskiej, to by się z tym wizerunkiem nie gryzło. Znaczy, to są ludzie, którzy byli polską arystokracją pod każdym względem. Kiedy wspominam Ryszarda Kaczorowskiego, z którym nikt nie robił żadnych wywiadów ostatnio, żadne pismo kolorowe nie zrobiło sesji zdjęciowej z Ryszardem Kaczorowskim. No, on nie występował ani w telewizjach, ani w radiach. A jest to postać absolutnie na piedestale polskiej historii. Janusz Kochanowski, z innego pokolenia oczywiście, inna droga życiowa, ale właśnie to, jaką polszczyzną mówił, jak się ubierał, jego elegancja. Takich ludzi straciliśmy. I to jest chyba też ważne. To musimy powiedzieć. Jakich ludzi straciliśmy?
W przypadku Janusza Kochanowskiego przyszło mi teraz do głowy, kiedy rozmawiamy o tym, jaka chcielibyśmy, żeby była polityka. Żeby z jednej strony nie było takiego okładania się młotkami,
cepami
dwóch obozów, niesłuchanie się nawzajem, to z jednej strony, ale też żebyśmy nie popadli w jakieś takie sztuczne lukrowanie się i nie zamazywali podziałów. Otóż teraz mi uświadomiłem sobie, że Kochanowski był taką osobą, która, no przecież dlatego był przez część mediów nielubiany, bo miał swoje wyraziste poglądy, był prywatnie konserwatystą. Ale pamiętam moje rozmowy z nim i to, jak on organizował rozmaite imprezy. Sam mnie zaprosił na to, żebym pojechał z nim na festiwal Woodstock, organizowany przez Jerzego Owsiaka, i on mówił, ale mnie przekonywał, ale wie pan, on robi naprawdę dobre rzeczy. Warto tam pojechać, a nie wszystko mi się tam podoba, ale to i tamto. Warto to robić. Pamiętam, mówił mi o innych osobach. Mówię, pan, nie przepadam za tym facetem. To on mnie strasznie denerwuje. To w ogóle uważam, że gada bzdury. Ale robi konferencję i go zaprasza, bo muszę też zaprosić ludzi z drugiej strony. Nie zamazywał różnic, ale umiał szanować tych, z którymi się nie zgadza, i umiał godzić się z racjami, co jest w Polsce prawie dziś nieobecne. Umiał znajdować rację u ludzi, którzy tak kulturowo pewnie byli mu obcy. No to Owsiak jest takim dobrym przykładem, z którym wymyślił, ile rzeczy może robić wspólnie, ja prawda? Chciałam... Mimo, że są kompletnie różnymi ludźmi, no tak wizerunkowo, no po prostu czarne i białe, nie w sensie dobre, złe, tylko bardzo różniące.
Chciałam coś powiedzieć, co być może nam umknęło, bo pewnie mówimy sobie, czy ktoś, kto nas słucha, mówi, no tak, teraz ci ludzie zginęli, więc po prostu mówimy o nich dobrze, bo taki jest obyczaj. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że ci ludzie, którzy bardzo często byli w konflikcie, mniej lub bardziej otwartym, politycznym konflikcie, albo w chłodzie, albo reprezentowali diametralnie różne życiorysy, na przykład Szmajdziński i Stefan Melak, na przykład Janusz Kurtyka i Aram Rybicki, że oni się pogodzili zanim zginęli. To znaczy oni we wspólnym celu, w imieniu nas wszystkich, wsiedli na pokład tego samego samolotu, żeby oddać hołd tamtym ofiarom.
Zwłaszcza Kurtyka i Rybicki, tak. Informacja.